Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dzień dobry. W dzisiejszej naszej audycji chciałbym, żebyśmy porozmawiali o morzu, o żegludze, no i o tym, jak Gdańsk, Polska w takim ważnym dla siebie momencie, czyli momencie otwarcia na morze, z tego korzystała. Moim gościem jest profesor Beata Morzejko z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Choć nim zaczniemy naszą audycję, chcę zacytować jednego z naszych słuchaczy. Senatorowie rzymscy najwięcej czasu poświęcali temu, aby tak sformułować przepisy prawa, by były one zrozumiałe przez absolutnie wszystkich obywateli imperium. No nie bardzo związane z historią naszej, którą chcemy dzisiaj poruszyć, ale wydaje mi się, że jakby to powiedzieć, cytaty historyczne mile widziane zawsze, jeśli chodzi o nas. Zapraszamy państwa też do komentowania naszej audycji. Chcę spytać, czy rzeczywiście to było tak, że może u zarania naszych dziejów jest już kojarzone z dobrobytem, bogactwem, z otwartością na świat, z możliwością podróżowania? I czy to jest pozytywna refleksja? Bo jak popatrzymy, to była taka epoka, kiedy mieszkanie nad morzem, czy też mieszkanie u ujścia jakiejś rzeki kojarzyła się raczej z tym, że po pewien czas przybywali tam panowie w takimi charakterystycznymi hełmami z rogami na głowie i z tarczami i krzyczeli jakoś bardzo niezrozumiałym języku i kazali nam wszystko sobie oddawać, a nawet robili różne bezecne rzeczy.
Tak, ci panowie też oczywiście byli wikingowie, ale pamiętajmy o tym, że oni też mieli taką sprytną metodę, że pierwszy raz, kiedy przypływali, to byli bardzo mili, uprzejmi i wymieniali się podarkami i kupowali towary. I dopiero za drugim razem właśnie zachowywali się, tak jak pan redaktor powiedział.
Oni też zresztą w różny sposób zachowywali się na wschodzie i na zachodzie Europy, jeśli miałbym zaryzykować takie twierdzenie uogólnienie. Znaczy, tam, gdzie było bogactwo, tam raczej częściej rabowali, a tam, gdzie no jakby to powiedzieć, no nie było specjalnie co rabować, no to tam byli kupcami, tam próbowali też, jakby to powiedzieć, często krzewić cywilizację, mówiąc najkrócej, osiedlali się na dłużej lub na krócej, a nawet zostawali miejscowymi książętami.
Tak, to prawda, a też nawet pisali ciekawą poezję dotyczącą morza. Ale wracając do tych wielu wątków zawartych w pytaniu, a może jeszcze zaczynając od komentarza, wracając do tego cytatu rzymskiego, jak zwykle Rzymianie, gdy chodzi o prawo, mieli rację i tutaj też w państwach średniowiecznej Europy, w państwach nadmorskich powstawały różne zwody prawa, różne wskazówki, pisane na tyle prosto, żeby zrozumiał je i marynarz, i szyper, i kupiec. Także ta mądrość rzymska została przez średniowiecznych zaadoptowana. Natomiast dlaczego warto było mieszkać nad morzem? No to już chociażby nasz pierwszy kronikarz, co prawda nie polskiego pochodzenia, ale tak jak ostatnie badania wskazują gdzieś tam z Wenecji. Wenecjanin, anonim zwany Galem, ale teraz już Wenecjaninem. Jeszcze się to nie przyjęło, ale ten kronikarz przecież pisze ten taki słynny wierszyk, że naszym przodkom wystarczały ryby cuchnące, a my po świeże przybywamy w morzu pluskające. No czyli przede wszystkim ryby. Pamiętajmy o tym, że społeczeństwa średniowiecznej Europy od zachodu po Polskę, po potem chrześcijańską Litwę, pościły 3 razy w tygodniu i coś w ten post jeść. Właśnie chyba lepsze są ryby dalekomorskie niż te jakieś tam uhodowane słodkowodne, chociaż może być to oczywiście spór. Czyli przede wszystkim morze dawało pożywienie. Owoce morza, właściwie wszystko co pływa jest do zjedzenia. I to w czasach, kiedy nie udaje się na przykład zboże, to morze ratuje człowieka. Dalej. Morze wyrzuca na brzeg ważny i cenny surowiec, jakim jest bursztyn. I przecież krzyżacy, za czasów krzyżaków tutaj, kiedy oni rządzili na Pomorzu, nie można było sobie tak spacerować po plaży i się opalać i sobie oglądać morze. Nie, nie, nie. Tutaj to było tylko zgoda na to, że tylko pod nadzorem urzędników, właśnie dlatego, żeby no, w cudzysłowie nie poławiać bursztynu. Tak? Że bursztyn jest po prostu super surowcem, wysyłamy go do brugi na statkach. Przynosi zyski z tego bursztynu produkowane są piękne różańce, później różne ozdoby, szafeczki, szkatułeczki i tak dalej. Czyli mamy co najmniej 2 przyczyny, oprócz natury, żywiołu, którym no nie wiemy, na ile człowiek średniowiecza się tym fascynował, tak, że są piękne fale, aczkolwiek też gdzieś tam potem już w XV wieku zdarzają się takie listy, nawet takiego gdańszczanina Bernda Pawesta, który pisze, że wyszedł właśnie właśnie na pokład statku i obserwował fale i takich pięknych fal, to on jeszcze w życiu nie widział. Czyli refleksja taka nad żywiołem też się pojawia.
Gdy patrzymy na ten średniowieczny okres, to w którym momencie pojawia się takie poczucie, że dobre usytuowanie nad morzami to jest także element takiej polityki handlowo-gospodarczej. Czyli mówiąc najkrócej, od którego momentu wartością było to położenie geograficzne? Czy to jest od samego początku, czy na przykład właśnie na przykład takie poczucie, że Gdańsk leży nad morzem i jest tym miastem, które pozwala na czerpanie ogromnych korzyści z tego położenia, jest gdzieś odkrywana dopiero w którymś momencie?
Wydaje się, że sam pomysł na to, żeby dobrze jest leżeć nad morzem i że to są korzyści właśnie handlowe, popiera na przykład ceł od wchodzących czy wychodzących statków, to ona towarzyszy właśnie całemu średniowieczu. Natomiast ta pojęcie Gdańska jako właśnie takiego portu handlowego, no to jest raczej okres gdzieś XII-XIII wieku, a później właściwie jakby na nowo odkrycie tej swojej pozycji związanej z przystąpieniem Gdańska do Związku Hanzatyckiego, czyli do Związku tak naprawdę miast handlowych, głównie nadmorskich, choć na przykład do tego związku wiemy, że w pewnym okresie należało tak mało morskie miasto jak Kraków czy Wrocław, ale właśnie dlatego, żeby regulować też swój morski handel za pośrednictwem Gdańska, czyli ten okres końca XIII i okres XIV wieku to jest właśnie odkrycie, że dobrze, że jesteśmy nad morzem i również szukanie związku z innymi miastami, takimi na przykład jak Hamburg czy Lubeka, które też mają dobre morskie kontakty, żeby na przykład importować rozmaite towary, sprowadzać luksusową żywność, czy sprowadzać no, tak prozaiczną przyprawę dzisiaj jak sól, a wówczas bardzo cenną.
Gdy mówimy o tym, żeby sprowadzać, no to zaczynamy już też myśleć o tym, co po tym morzu pływa. To tutaj chciałbym zdradzić, że mój dzisiejszy gość jest redaktorem i współautorem takiej książki, która się właśnie ukazała w epoce żaglowców, Morze od antyku do XVIII wieku. Gratulujemy książki. A też chciałbym spytać, czy to miało znaczenie, mówiąc najkrócej, technologia, technika, umiejętności żeglugi, jeśli chodzi o to, co działo się na lądzie i co było takim sposobem myślenia o morzu w średniowieczu?
Dziękuję. W tym tomie również czytelnicy znajdą odpowiedź na to pytanie, ponieważ kilka artykułów dotyczy kwestii konstrukcyjnych, kwestii właśnie tego, co pływało, czy co chodziło po morzu, wychodziło z gdańskiego portu, ale nie tylko. Czyli tutaj mamy przede wszystkim piękną historię Kogi, właśnie takiego statku handlowego, ale który w razie czego mógł być przekształcony po dostawieniu dział i uzbrojeniu załogi w okręt morski. No, czyli mamy Kogi i Holki. To są tutaj takie dwa najpopularniejsze typy statków, które pływają w średniowieczu na Morzu Bałtyckim. No bo oczywiście wymogi powiedzmy Morza Śródziemnego czy Morza Czarnego powstawały inne wymogi konstrukcyjne.
Znaczy my nie mamy tak naprawdę poza jednym takim krótkim epizodem, nie mamy na Morzu Bałtyckim tego, co było charakterystyczne dla tego rdzenia cywilizacyjnego wokół Morza Śródziemnego, czyli nie mamy epoki galery, prawda? Nie mamy tej epoki okrętów wiosłowych, które zarówno jako jednostki wojenne, jak i też w różnych okresach jako jednostki także mogące przemieszczać się w sposób niezgodny z kierunkiem wiatru, czyli dającym także pewne możliwości innego typu żeglugi. Nie mamy go na Morzu Bałtyckim w takiej skali, w której rozkwitło to tam, no i nie mamy właśnie całej epoki w związku z tym.
No niestety nie mamy, ale z drugiej strony mamy wiatr. Wiatr, który jest ważny i najstarsze prawo morskie, które tutaj do Gdańska zostało, czyli same kodeksy prawa morskiego, zaczynają się właśnie od tego, że kapitan decyduje o tym, czy wyjdziemy w morze wtedy, kiedy widzi, czy czuje wiatr, bo widzieć nie może, ale może go czuć, ale musi też trzykrotnie krzyknąć do załogi: panowie, mamy wiatr. krzyczy to trzykrotnie i marynarze odpowiadają: tak, panie, mamy wiatr. I to jest wtedy już hasło, że możemy wyjść w morze na odpowiedzialność kapitana i załogi. Czyli mamy właśnie statki pod żaglami, bo to te żagle napędzają ruch statków. Tam na Morzu Śródziemnym czy na Morzu Czarnym była troszeczkę inna sytuacja, stąd potrzeba napędzania statków również wiosłami. Przy czym na Morzu Północnym w pewnym momencie pojawiają się galery, które napędzane są i żaglem, i wiosłami. Czyli są przygotowane na wszelką ewentualność. Jak będzie cisza na morzu i nie będzie wiatru, no to można posłużyć się wiosłami. Albo współpracować. Żagiel i wiosła współpracują. No, rzeczywiście na Morzu Bałtyckim ten okres galery nas ominął.
Chcę pytać za chwilę o właśnie to, co te statki pozwalały nam wozić i tak naprawdę skąd się wzięła ta, jakby to powiedzieć, kariera handlu morskiego, no ale to dopiero za chwilę. Przypominam, że moim gościem jest pani profesor Beata Morzejko. Rozmawiamy o znaczeniu morza dla Polski, dla Gdańska. Za chwilę wracamy do rozmowy. Dziś przenosimy się w czasy średniowiecza. Rozmawiamy o żegludze po Bałtyku. Moim gościem jest profesor Beata Morzejko. Chcę spytać, jak już wiemy mniej więcej, co robiło karierę w średniowieczu na morzach, czyli mówimy o kodze, to gdy patrzymy na Gdańsk, to był taki port pełen żagli, pełen tych statków. Jak wyglądała organizacja takiego wielkiego portu, jakim wtedy w średniowieczu, na przykład w XV-wiecznym czy XVI-wiecznym Gdańsku wyglądała ta sytuacja? Ile tych statków było? Czy było wiadomo, dokąd one płyną? Czy one zawsze pływały w tę samą podróż? Czy to było raczej tak, że po prostu każdego razu wynajmowano jakiś statek i on płynął tam, gdzie chciał jakiś kupiec?
Pytaj na 3 godziny odpowiedzi, ale spróbuję po kolei. To był duży port w XV wieku. Z zachowanych ksiąg cłapa lowego, czyli takiego cłapa pobieranego na potrzeby remontowe statków, nabrzeża i tak dalej. Cło było pobierane od statków wchodzących i wychodzących z gdańskiego portu. Tutaj profesor Samsonowicz takie zrobił badania bardzo szczegółowe i wyliczył, że to było około 200 jednostek w ciągu roku, więc bardzo, bardzo dużo. Natomiast oczywiście pamiętajmy o tym, że taką przystanią, gdzie te statki się zatrzymują, jest Motława i tam dochodziło do różnych kolizji. Tam na przykład, tu zweksluję na mój ulubiony temat, czyli wielka karawela, ta francuska, która utkwiła na lata właśnie w gdańskim porcie, w pewnym momencie stała się zagrożeniem dla wchodzących statków i był to problem. Natomiast czy one wychodziły do tego samego portu i czy ciągle na przykład nuda, tylko płyniemy do Lubeki albo tylko płyniemy do gdzieś tam na Tamizę. Nie. Te statki wychodziły w różnych kierunkach. Niektóre odbywały takie małe, krótkie rejsy, powiedzmy 2-3 tygodniowe i szybciutko wracały do gdańskiego portu, a inne gdzieś szły daleko, do Portugalii nawet, do Lizbony. Tam prawdopodobnie zatrzymywały się na trochę dłużej. Tam marynarze schodzili na ląd, może coś tam kupowali, oglądali. Tego już niestety nie wiemy, bo źródła na ten temat milczą. Ale wiemy, że na przykład z Lizbony sprowadzany był korek dębowy, bardzo ważny surowiec, albo właśnie ta sól atlantycka z Bahii. Także śledząc losy szyprów, to widzimy, że w XV wieku oni w ciągu roku zawijali do 2, 3 albo 4 portów. Gdzieś tam po drodze spotykały ich takie niesamowite przygody, że na przykład byli łapani przez piratów, przez Duńczyków, którzy rywalizowali z Gdańskiem. Tam przyglądałam się kilku takim pojedynczym szyprom i wychodzi na to, że oni mieli niesamowite zacięcie. Tak tracili jeden statek, musztrowali się na drugi, gdzieś tam popadali nawet w niewolę, później interweniował nawet wielki mistrz krzyżacki, czy potem król polski, prosząc o ich uwolnienie, ale do końca życia, albo przynajmniej do emerytury, nigdy się nie poddawali, tylko ciągle w podróż. Zawijali do gdańskiego portu i wychodzili znowu.
A kto był właścicielem statków?
To jest bardzo ciekawy, też bardzo ciekawy temat, przebadany już w latach 20. zeszłego stulecia przez bardzo ciekawą postać, o której też można by zrobić audycję, panią Charlotte Bremer, studentkę historii na Politechnice Gdańskiej, na Technische Hochschule, której ojciec był armatorem, a córka poszła w ślady ojca, ale zajęła się historią statków. I ona napisała taki bardzo, bardzo ważny artykuł na podstawie swojego doktoratu, rozpracowując właśnie, kto był właścicielem statków w średniowiecznym Gdańsku. No i przede wszystkim ustaliła, że gdańszczanie, podobnie jak inni hanzeaci, budowali statki na współudział. Czyli, że nie tak jak na przykład w świecie powiedzmy poza hanzatyckim ktoś inwestuje, jest jeden inwestor. Nie, nie. Hanzeaci byli ostrożni, a gdańszczanie, wiadomo,
jeszcze bardziej
zgodnie z dewizą Gdańska. Czyli tutaj było trzech, czterech współudziałowców. W czasach krzyżackich również takim współudziałowcem był zakon krzyżacki, który dawał część pieniędzy na budowę statku, a tak to byli po prostu kupcy, którzy już prowadzili jakiś właśnie handel dalekomorski. Czasami współudziałowcem był szyper, który na przykład stwierdzał, że nie chce wynagrodzenia za swoją służbę, tylko na przykład tam zadowoli się jedną z 16 udziału. To wszystko miało sens. Po pierwsze, ta budowa nie była sprawą tanią. Trzeba było sprowadzić drewno, trzeba było sprowadzić żelazo, no wiadomo, linowanie, żagle, to wszystko kosztowało. Natomiast przy stracie statku w tym momencie armator nie ponosił, czyli mówiąc inaczej, nie kończył tak jak szekspirowski kupiec wenecki. Nie tracił wszystkiego, tracił tylko jakąś część udziału w jednym statku, a w następnym miał również jakiś tam swój udział.
Gdy patrzymy na tego rodzaju żeglugę, to też chciałem spytać, jak wyglądał ten moment, kiedy ja wchodzę do tego kolejnego portu, to ja już tam czeka na mnie jakiś towar, który został wcześniej ustalony. Przypomnę, że to był czas, kiedy nie istniała żadna łączność telegraficzna, ani faksowa, ani telefony komórkowe, więc jakby to powiedzieć, handel nie był taki prosty. Jak się dopiero przybywało na miejsce, to być może trzeba było dopiero wtedy znaleźć towar, żeby płynąć dalej, tak?
Pierwszy raz przy pierwszej podróży do danego portu pewnie tak, ale tam już od razu szukało się kontrahentów. No najlepszy dowód, że ten Francuz, który przyprowadza do Gdańska Pierre La Rochelle, czyli tą wielką karawelę, mimo tego wypadku, mimo uszkodzenia statku, on bardzo szybko tutaj znajduje kontrahentów. Nawet oni udzielają mu jakichś kredytów, jakichś pożyczek. Wiedzą, że jego krewny już prowadził handel w Brugii, to wszystko, pamiętajmy o tym, że owszem, nie ma komórek, nie ma internetu, ale są listy. I że ludzie listy piszą. I to są listy pisane na papierze. I to są listy pisane ręcznie, które są właśnie na małych stateczkach przewożone. Także buduje się po prostu cała taka hanza, buduje taką sieć powiązań. Czyli jeżeli ojciec ma trzech synów, to każdego wysyła do innego portu i on tam już szuka sobie kontrahentów. I dzięki temu później wiemy, do jakiego portu płynąć. Oczywiście jest ryzyko, bo na przykład możemy mieć informację, że sól gdzieś tam w Bahii kosztuje powiedzmy 4 grzywny za łaszcz, a my przypłyniemy i okaże się, że ona już kosztuje 6, a że nie mamy informacji, czy ktoś od nas ją kupi w Gdańsku w takiej cenie, tak? Czyli to jest ryzyko, dlatego też hanzeaci na swoich statkach nie wożą jednego towaru, oni biorą, oczywiście jest jakiś tam określony towar numer 1, który jest wieziony, czyli na przykład jest wiezione sukno albo właśnie owa sól, ale do tego dobieramy różne inne towary też w celu zabezpieczenia się, no w razie czego, gdy nastąpi jakaś fluktuacja ceny. Czyli ja muszę powiedzieć, że ja bardzo podziwiam ich spryt i taką zdolność przewidywania i tego, że jednak nie bankrutowali.
Przypominam, moim gościem jest profesor Beata Morzejko. Rozmawiamy o średniowiecznym handlu morskim, o żegludze, o tym wszystkim, co morze przynosiło takiemu miastu jak Gdańsk. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Dziś rozmawiamy o żegludze, o morzu w czasach średniowiecza. Moim gościem jest profesor Beata Morzejko. Przypomnę, redaktorka książki W epoce żaglowców, Morze od antyku do XVIII wieku. To na prośbę jednego z naszych słuchaczy, który chciał znać tytuł, aby nabyć tę książkę lub też w każdym razie ją przeczytać. Chcę, żebyśmy porozmawiali też jeszcze o tym, jak to wyglądało z kolei z punktu widzenia lądu, tego wszystkiego, co dzieje się w Gdańsku, ale też na przykład dzieje się w Zakonie Krzyżackim, czy też w Polsce. To podatki są tylko i wyłącznie tym elementem, który łączy interes państwa, które jest właścicielem owego terytorium nadmorskiego z tym, co dzieje się na morzu i z tymi, którzy po nim żeglują. Czy tak naprawdę istnieje coś takiego, jak, przepraszam, że powiem, polityka morska?
To trudno odpowiedzieć na to pytanie. Przynajmniej dla czasów średniowiecza i w obrębie, powiedzmy, Gdańska podległego Krzyżakom, czy istnieje polityka morska.
No mówiliśmy o tym, że dotują, czy też próbują uczestniczyć w handlu morskim przez wkładanie pieniędzy w budowę statków?
Próbują uczestniczyć. Właśnie to jest ciekawy temat, jeszcze nieruszony, czyli dlaczego właściwie Krzyżacy nie zdecydowali się, a przecież z Wenecji się przenieśli do Malborka, czyli Wenecja, świetny port. Czemu oni nie zdecydowali się na budowę własnej floty? Dlaczego nie mieli własnej floty? Owszem, kiedy na przykład była prowadzona wojna z królową duńską Małgorzatą o Gotlandię, to wówczas po prostu zarekwirowali statki, czy wezwali gdańszczan, czy mieszczan z Elbląga i Torunia do wystawienia statków. Zresztą to nie była tylko metoda krzyżacka, to również tak postępowali królowie angielscy. Edward III, kiedy prowadzi wojnę stuletnią, to też wzywa, po prostu rekwiruje statki i przekształca je w okręty. Czyli z naszego punktu widzenia, może takiego rozumienia współczesnego polityki morskiej, to pewnie by to nie było zgodne z jakąś taką naszą definicją, ale oczywiście Krzyżacy angażują się w całą historię morską, bo po pierwsze wielcy mistrzowie interweniują w sprawy morskie, kiedy ich poddani, czyli Szyprowie Gdańscy czy Elbląscy, popadają w jakiś konflikt z wrogami Hanzy. Ale też troszeczkę ingerują na przykład w politykę Gdańska, kiedy Gdańsk chciałby się zaangażować w wojnę przeciwko Duńczykom, stanąć po stronie Lubeki, a to nie jest do końca na rękę wielkiemu mistrzowi. No i wreszcie dokładnie to, o czym pan redaktor powiedział, czyli kwestia pobierania ceł. I tu było takie za czasów krzyżackich cło funtowe, czyli cło pobierane od funtu towarów, niezbyt wysokie, nie jakoś szczególnie dotkliwe. Natomiast stało się ono przedmiotem sporu między innymi właśnie Gdańskiem a Zakonem Krzyżackim, bo w pewnym momencie Krzyżacy, którzy potrzebowali dofinansowania, rozglądali się, skąd by tu jeszcze jakieś podatki, i wtedy wpadli na pomysł, że 3/4 cła funtowego będą pobierać. I jedna ze zmian, dużych zmian i taka ulga dla Gdańska, to jest to, że król Kazimierz Jagiellończyk jednym z przywilejów znosi to cło funtowe.
Znaczy gospodarka morska zyskała na tym, że król był dalej niż Krzyżacy?
Chyba tak. W okresie tego późnego średniowiecza tak. Później już gdzieś tam czasy Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta pewnie nie, bo ale to też był, to z kolei już Gdańsk był zbyt wolnym miastem, zbyt się do tego przyzwyczaił, że jest taki autonomiczny, żeby potem zgodzić się, wiadomo, że potem popadł w konflikt z królem Zygmuntem Augustem, i to taki dość ostry konflikt właśnie związany z próbą budowania przez króla polityki morskiej. W końcu średniowiecza ta odległość króla dla Gdańska była bardzo sprzyjająca.
Czy to było takie zjawisko typowe dla miast ówczesnej Europy, tych morskich miast ówczesnej Europy Północnej?
Że one pozostawały takie...
Że lubiły, że król był stosunkowo daleko.
Raczej tak. No niestety Londyn nie miał tej szansy. Londyn miał króla u siebie i musiał się podporządkować decyzją. Zresztą Anglicy bardzo szybko korzystają z tego swojego... Z każdej strony mają morze i wszędzie mają porty, ale też stosunkowo chyba najszybciej obok Holendrów to Anglicy zaczynają budować tą swoją narodową flotę. Czyli budowanie floty nie jest już właśnie udziałem kupców czy współudziałem kupców i ewentualnie władzy zwierzchniej, tylko staje się to problemem króla. Także że powsta- powstają statki zbudowane z finansów królestwa, a nie tylko poszczególnych.
Ale kupców. Jednostki wojenne, czy także handlowe? Czy tutaj jakieś...
Nie, na początek są to oczywiście jednostki wojenne. Tak, to ma, cel jest jasny. To ma być po pierwsze budowanie takiego splendoru państwa, autorytetu, czyli mam tu na myśli oczywiście króla Henryka VIII. Ale tak jak mówię, ta polityka została w Anglii zapoczątkowana już za Edwarda III, czyli okres XIV wieku. Tymczasem Polska wraca nad morze dopiero po drugim pokoju toruńskim i można powiedzieć, że już jest trochę za późno. A poza tym król Kazimierz Jagiellończyk zdecydowanie jest zainteresowany lądem, bo na lądzie dzieją się dla niego różne ciekawe rzeczy, typu właśnie tron czeski, tron węgierski, gdzieś tam zagrożenie tureckie, zagrożenie tatarskie, a tutaj Gdańsk jakby...
Znaczy, jeśli Jagiellonów w tej epoce interesuje morze, to raczej, biorąc pod uwagę Warneńczyka, interesują galery z Wenecji, które mogą pod Warnę przybyć albo nie.
Tak, to tak krucjatowo pewnie tak. Natomiast oczywiście wiemy, że król Kazimierz Jagiellończyk jest dwukrotnie w Gdańsku i ta pierwsza wizyta jest bardzo mocno nagłośniona i znana, bo to jest ten rok 1457, ale potem król jest również w 1468. Jego syn Jan Olbracht nie zdążył przybyć do Gdańska, chociaż takie były plany. No i potem mamy tą piękną, już tak pięknie opisywaną w kronikach wizytę króla Aleksandra z małżonką Heleną. Tutaj oczywiście były też różne, jak powiedziałabym, dyplomatyczne problemy, no bo żona Aleksandra, Helena, nie była tego wyznania łacińskiego, więc trzeba było też wspiąć się na wyżyny dyplomatyczne, ale o czymś innym chciałam powiedzieć, że zarówno król, jak i jego małżonka zwiedzają twierdzę w Wisłoujściu, są w Wisłoujściu i oglądają morze. I jest ta kronikarska relacja, która mówi o tym, że oni oboje no, właściwie ulegają urokowi. Każdy z nich ogląda to morze osobno, ale każdy z nich po prostu się tym morzem jakby w pewnym sensie wzrusza. Czyli no powoli kształtuje się ta więź tych z lądu z tym morzem.
Wróćmy w takim razie do tego, jak wyglądało to średniowieczne spojrzenie na morze. Mówimy, że handel, mówimy, że wojna. Przy czym, jak rozumiem, ta specjalizacja w budowaniu okrętów wojennych jest tutaj na północy jeszcze wtedy stosunkowo mało zaawansowana. Taka jednostka, którą przerobimy z handlowej, ona dość łatwo może, jakby to powiedzieć, jeszcze wtedy wytrzymać konkurencję z innymi jednostkami, więc jak rozumiem, nie ma takiej wyraźnej specjalizacji, która gdzieś tam w tym XVI, XVII, XVIII wieku następuje i gdzie budowa tych specjalnych okrętów dla wojny jest już zupełnie inna, jakby schodzi się z tymi liniami rozwoju jednostek handlowych.
Wystarczy dostawić działa. Wówczas jeszcze wystarczy dostawić działa, no i zatrudnić taki po prostu taką piechotę morską, czyli takich zaciężnych, którzy są w stanie walczyć zarówno na lądzie, i oni gdzieś już tam się pojawiają pod Grunwaldem, po stronie krzyżackiej, mam tu na myśli tak zwanych Schiffkinderów, którzy są właśnie piechotą morską, są w stanie walczyć na lądzie, ale są w stanie też przeżyć morską podróż, która wcale nie jest łatwa, czyli nie ulegać chorobie morskiej, nie bać się fal morskich, bo trzeba pamiętać o tym, że człowiekowi średniowiecza żywioł morski kojarzy się z niebezpieczeństwem. To są niebezpieczeństwa i trudy morskiej podróży, o której też można w tej książce pod moją i pani doktor Ewy Bojaruniec redakcją przeczytać. To jest właściwie strach. Wsiadamy na pokład, taki zwykły właśnie, no, w cudzysłowie szczur lądowy wsiada na pokład, to pierwsze, co robi, to się modli. Zresztą nie tylko szczur lądowy, bo takim kimś nie można określić króla Francji, Ludwika, przyszłego króla świętego, który przecież, kiedy wyrusza na krucjatę, to najpierw odprawiane są msze święte. Oczywiście za powodzeniem krucjaty, ale też za powodzeniem żeglugi morskiej. Czyli ci ludzie po prostu boją się zwyczajnie, boją się fal morskich.
A umiejętność pływania, czy to jest pewnego rodzaju tło tej obawy?
Też. Chyba chyba tak, bo oczywiście są jakieś pojedyncze informacje o nurkach w średniowieczu, są jakieś rysunki, które wskazywałyby, że niektórzy przynajmniej umieli pływać, ale większość społeczeństwa raczej nie korzystała z uroków pływalni, w związku z tym strach przed utopieniem się był ogromny. I wszystkie relacje, na przykład pielgrzymkowe, bo do Ziemi Świętej już nie było wyjścia. Jeszcze do Rzymu czy do Santiago można było jeszcze pielgrzymować lądem i unikać takiej podróży morskiej, no to do Ziemi Świętej, jak ktoś się decydował, to już musiał, prędzej czy później znajdował się na galerze. I stamtąd mamy bardzo ciekawe relacje, mamy taką piękną relację dominikanina z Ulm, Feliksa Fabera, który opisuje wszystkie, łącznie z gastrycznymi, problemy morskiej podróży, kiedy czeka się na statku, na galerze, właśnie oczekuje się w kolejce do wygódki, albo kiedy nie ma miejsca na położenie gdzieś spokojnie głowy, gdzie po prostu śmierdzi, gdzie jedzenie nie jest, gdzie kapitan oszukuje i daje jakieś suchary i nieświeże mięso. Także faktycznie też chyba trzeba podziwiać ich odwagę, że oni w ogóle na tak, no to coś drewnianego, trochę tam metalu i wielkie fale morskie i sztormy, burze.
Przypomnę, że to jest mniej więcej ta sama epoka, kiedy po drugiej stronie Europy Portugalczycy rozpoczynają wielką przygodę Europy ze światem.
No chyba dlatego, że oni chyba się rodzą na statku i dla nich to ta, albo jeszcze inaczej. Tak, kiedy się nawet podróżuje współcześnie do Portugalii, prawda, i się, jest jakiś sztorm i się widzi te fale, to cały czas człowiek się zastanawia, jak oni mogli na takich małych karawelach, bo ich karawele były przecież niewielkie. Cóż oni musieli mieć w głowie, jaką ciekawość świata, jaką odwagę, jaką też jakąś wielką, niesamowitą wiarę, że jednak ocaleją, żeby właśnie wsiąść na takie statki i gdzieś ruszać zupełnie nieznane. Także zupełne szaleństwo. Ja ich wiecznie, odwiecznie podziwiam i myślę, że no ale w zasadzie z drugiej strony można powiedzieć, że czy można mieć nadzieję, że za jakiś czas będziemy podziwiani za nasze loty w kosmos, że wsiadaliśmy do takich dziwnych, latających maszyn, że nie korzystaliśmy z jakichś spadochronów czy jakichś innych form przemieszczeń, tylko że my wsiadamy...
Może stąd to podejrzenie wciąż, że to wielka mistyfikacja, ta cała podróż na Księżyc.
Być może, ale skoro...
Choć jeśli chodzi o Kolumba i o innych słynnych pierwszych podróżników, to też obawy były co do tego, czy nie mamy do czynienia z różnego rodzaju mistyfikacjami, stąd przywożono te różne owoce, przywożono różne dziwne zwierzęta, przywożono też dziwnych ludzi ze świata.
Przywożono też dziwnych ludzi, ale też myślę, że odwaga królów hiszpańskich, bo tak naprawdę to oczywiście Portugalczycy biorą udział w tych wyprawach, ale to też jest odwaga. Chyba też żarliwość religijna tutaj zadecydowała, na zasadzie czyńcie sobie ziemię poddaną królów hiszpańskich, czyli królowej.
No był to właściwie ciąg dalszy rekonkwisty. No.
Ciąg dalszy rekonkwisty.
Trochę, co ciekawe jest, jak patrzymy na przykład właśnie tą całą epopeję portugalską na Oceanie Indyjskim, gdzie w którymś momencie właściwie wszystkie najważniejsze porty Oceanu Indyjskiego zostaną opanowane przez Portugalczyków, to oni tam cały czas szukali Saracenów tak naprawdę i cały czas tam rywalizowali z muzułmanami i mieli takie poczucie, że to jest jakby ciąg dalszy tego, co działo się przez 300 lat tutaj właśnie na Półwyspie Iberyjskim.
No czyli misja, tak? Kłania się pomysł na misję, ale też sprowadzanie złota, srebra. Trzeba pamiętać, że w pewnym momencie w Europie tego surowca brakuje. Potrzebne są też korzenie, czyli różnego rodzaju przyprawy. No myślę, że też zadecydowała ciekawość świata. A jak jednym się udało, to już poszli...
No tak, ale właśnie to teraz chciałbym zadać pytanie, a jak patrzymy na to z perspektywy Gdańska i Bałtyku? Czy tutaj miano świadomość, że w tym momencie rozstrzygają się dzieje świata? Bo tak naprawdę to, co działo się tam po drugiej stronie Europy, to zadecydowało potem o dziejach świata. Znaczy odkrycie nowego świata, ułatwienie komunikacji do Azji, to są te wszystkie zjawiska, które zdecydowały o tym, że na następne 200 czy 300 lat ustawiła się kolejka nowych mocarstw, prawda? Pojawia się Hiszpania i Portugalia, pojawia się potem Holandia i Anglicy. I właściwie to tam decyduje się to, kto jest potężny i kto jest wpływowy.
Ale właśnie dlatego, że o tych wszystkich podróżach dalekomorskich, takich tych odkrywczych, decydują monarchowie. Oni chcą nowej ziemi, oni chcą nowej Hispanioli. Oni czynią nadania przecież właśnie tej ziemi, o której jeszcze nie wiedzą, a która zostanie odkryta, której już jesteśmy właścicielami. Niestety nasza część Europy, Gdańsk, jakby przysyp, to jest też dla mnie przykre, ale no cóż, taka jest historia.
Przespaliśmy.
No trochę tak, no, czy przespaliśmy. No w pewnym momencie Gdańsk się zachłysnął tym, że jest właśnie tym chłańskiem, że jest to otwarcie, że wysyłamy to zboże do Europy, że ciągle po dobrych cenach od nas kupują, że to
płyną te tratwy z tym zbożem, ta szlachta tratwy. Przyjeżdża, kupuje wszystko za wielkie pieniądze.
Tak, i być może też z drugiej strony ta ostrożność. No potem oczywiście mamy gdańszczan, którzy uczestniczą w różnych jakichś takich podróżach, poznaniach, gdzieś tam wyruszają w XVIII wieku, no ale to już jest za późno. Tak? Gdańsk nie ma też, no właśnie nie ma tego monarszego wsparcia, a z kolei królowie polscy bardziej są zainteresowani lądem, jeszcze widzą dla siebie szansę właśnie w Królestwie Czech czy w Królestwie Węgier. A później już mamy królów elekcyjnych i to się jeszcze bardziej wszystko komplikuje. Dlatego wolę zajmować się tymi czasami późnego średniowiecza, kiedy jest tak dobrze. Tak? Bo tutaj właśnie w jednym z artykułów to pan profesor Grot wylicza, że nagle się coś dzieje takiego, że o ile w XV wieku jest gdzieś około tych 200 jednostek, 200 statków różnych, mniejszych czy większych, to nagle gdzieś około lat 60. XVI wieku mamy zaledwie kilkadziesiąt, 40 czy 50 statków. Co się dzieje? No, jakieś wytłumaczenie było w tym, że za drogo budowali, za wysokie były już właśnie, nie było finansowego wsparcia ze strony monarchii, za drogo budowali i za dużo płacili swojej sile roboczej, czyli za wysokie były pensje dla szyprów, za wysokie były pensje dla marynarzy i mówiąc krótko, opłacało się na przykład zatrudnić szyprów spoza Gdańska, czy zatrudnić szyprów właśnie, czy marynarzy spoza Gdańska, zapłacić im mniej. Także oczywiście potem...
Epoka outsourcingu. Pierwsza epoka outsourcingu.
Ale w pewnym momencie znowu gdzieś tam Gdańsk wraca i w XVII wieku ta sytuacja się poprawia. No ale gdzieś tu w międzyczasie też następuje schyłek Hanzy. Ludzie już nie chcą jeść śledzi, bo już nie muszą pościć. Ławice śledzi gdzieś uciekają, bo jakieś się zanieczyszczenia pojawiają. Także to nie tylko sytuacja jest bardziej złożona niż tylko decyzja królów polskich. My cały czas chyba przyzwyczajamy się, patrząc tak z punktu widzenia Krakowa, Poznania, że jednak ta Polska jest nad morzem i że z tego morza można czerpać korzyści.
Czyli ten moment, o którym żeśmy mówili, taki ten kluczowy, czyli te decyzje Kazimierza Jagiellończyka o tym otwarciu, ona była mało konsekwentna. Znaczy, mówiąc najkrócej, za nią nie poszły jakby dalsze kroki.
Ja mam wrażenie, że król chciał mieć trochę świętego spokoju. Dobrze, mamy ten Gdańsk, niech on przynosi dochody, niech ludzie tam będą zadowoleni, niech się bogacą, niech się za bardzo tutaj wystarczy już tych buntów tego Związku Pruskiego i skoro tak, to ważne właśnie Gdańsk udzielają królowi pożyczek. Oczywiście jest tam później są takie jakieś drobniejsze zgrzyty. Kiedy gdańszczanie o to króla proszą na przykład w konfliktach z jakimiś kupcami angielskimi albo z kupcami francuskimi, to otrzymują dyplomatyczne wsparcie. Kancelaria Królewska wystawia listy, ale nie ma jakiejś myśli takiej morskiej właśnie płynącej z Krakowa czy z Wilna.
Gdy patrzymy na tę epokę, w której no, tak naprawdę rozstrzygnęły się na bardzo wiele lat te losy Europy, to gdy patrzymy na ten moment, to to była także wielka rewolucja technologiczna, no bo jednak myślano zupełnie inaczej. Do tej pory ta żegluga odbywała się często od znanego portu do znanego portu. Znano tam właściwie każdy głaz, każdy kamień, każdą mieliznę, gdy tymczasem tutaj mamy do czynienia z zupełnie nowymi wyzwaniami. To był też no, taki moment, kiedy ta żegluga średniowieczna jest siłą napędzającą nowe technologie, nowy sposób myślenia, nową wiedzę o świecie.
Znaczy, tu trwa dyskusja na ten temat, czy wpłynięcie do Gdańskiego portu, na ile wpłynięcie do Gdańskiego portu tej wielkiej karaweli, którą Francuzi zbudowali, na ile to zaważyło na konstrukcjach. Rzeczywiście pojawia się typ budownictwa karawelowego i to przede wszystkim co daje? To daje, że na te karawele rzeczywiście były na tyle duże, że na ich pokład można było zabrać 300, nawet 400 osób, gdy dotychczas to były jednostki, które brały 20-40 osób, a więc też można załadować więcej towarów, można wstawić więcej dział. Natomiast myślę, że też stąd ten tytuł tej książki, W epoce żaglowców, od antyku do końca XVIII, a nawet jeszcze do początku XIX wieku, że siłą napędową są żagle. Oczywiście możemy lepiej utkać płótno, znaleźć lepsze gatunki drewna, lepiej to wszystko konserwować, dodawać więcej żelaza, nie zatykać na przykład, nie uszczelniać tylko mchem, tylko jakieś wprowadzać nowe technologie. Ale cały czas jest to jakiś taki przykład długiego trwania, kiedy cały czas jest to drewno i cały czas są te żagle i jasne, że udoskonala się typy konstrukcji, robi się jakieś bardziej opływowe, ale też przecież mamy zatonięcie wazy, mamy też przykłady, że gdzieś przeinwestowano, zbudowano za dużą jednostkę i że popełniono jakieś błędy technologiczne. Co jest ważne, to, że przestaje się budować statki tak zwaną metodą skorupową, czyli po prostu przychodzi konstruktor i ma wizję, jak ten statek ma wyglądać, na rzecz rysunków. Pojawiają się, no oczywiście tu pierwsze takie rysunki to są Włosi, to jest ich pomysł, żeby po prostu wprowadzać takie traktaty, jak chcesz zbudować galerę, to weź takie drewno i tu pojawia się rysunek, zmierz tyle i tyle, wymierz to w ten sposób, ale to potem również przechodzi taki pomysł na to, żeby rysować przynajmniej jakiś zarys konstrukcji i żeby też uczyć, jak budować statki, żeby zakładać jakieś szkoły żeglarzy, no ale to już jest, to nie moja epoka, to niestety nie późne średniowiecze jeszcze.
Gdy patrzymy na ten średniowieczną żeglugę, to po prostu z ojca na syna dziedziczono ten zawód i te umiejętności? Czy to było też tak, że w tym momencie po prostu fakt, że mieszkamy nad morzem, powodował, że to było coś, co mogło być marzeniem człowieka, który chciał koniecznie też spróbować, bo było to na przykład bardziej dochodowe, bardziej dające większe nadzieje na przyszłość?
Tak, również z ojca na syna i tutaj to z kolei są jakieś też wyliczenia profesora Henryka Samsonowicza, że w takim Gdańsku to kilkanaście procent mężczyzn, dorosłych mężczyzn było zatrudniona na morzu, to znaczy nie znaczy, że wszyscy wypływali, ale na przykład pracowali w stoczni, pracowali przy przeładunku, czyli co któraś rodzina utrzymywała się z morza, tak, z jakichś prac, albo wokół statków, albo z połowów, albo właśnie z prac remontowych i my jeszcze za mało wiemy o tych rodzinach szyprów gdańskich, tych średniowiecznych, takie badania prowadzone chociażby przez panią dr Ewę nad tymi szyprami XVII i XVIII wieku no, pokazują, że przechodzi ten zawód z ojca na syna, ale wydaje mi się, z tego co powoli sobie zaczęłam oglądać, to wydaje mi się, że tutaj też po prostu powtarzają się nazwiska, gdzieś odchodzi jeden szyper o danym nazwisku i przychodzi kolejny też z Gdańska. No, nie mamy bezpośredniego dowodu, że to jest jego syn, no ale zdrowy rozsądek każe tak widzieć, że po prostu jest dziedziczony, że to rzemiosło jest dziedziczone, że też się zatrudnia po prostu takich malców, którzy są na początku takimi chłopakami okrętowymi i powoli się uczą tego trudnego przecież rzemiosła. Niebezpiecznego, pewnie ciekawego, ale niełatwego.
Gdy patrzymy na Gdańsk i na tą żeglugę, To jest oczywiście sfera kultury niemieckiej? Znaczy, mówiąc najkrócej, marynarzami są gdańszczanie mówiący po niemiecku?
Też, ale oczywiście gdzieś tam okrętują się gdzieś ci spoza Hanzy, gdzieś jacyś Holendrzy, ale ten holenderski jest bardzo podobny do niemieckiego. Zdarzają się jakieś imiona słowiańsko brzmiące, więc gdzieś może z okolic bliższych lądowi, może gdzieś tam ktoś z Torunia, z Elbląga się musztruje, albo gdzieś może ktoś z Polski, ale to są bardzo dla średniowiecza to są pojedyncze przypadki, natomiast udało mi się znaleźć kobietę kapitana i to z Gdańska, która potem procesuje się gdzieś tam w Londynie o statek.
Czy możemy te imię historii przekazać?
To jakaś Kateryna jakaś była już nazwiska, jeszcze sobie jej nie utrwaliłam, ale to jest druga połowa XV wieku oczywiście.
Szekspir miał skłonność też do tego, żeby wierzyć, że Katarzyny są odważniejsze od innych kobiet, także
tak,
bardzo
właśnie.
Jeszcze raz dziękuję. Przypominam,
również
że pani profesor
bardzo.
Beata Morzejko była moim gościem. Rozmawialiśmy dzisiaj o morzu, o Gdańsku i o tym, jak w średniowieczu korzystano z morza. Bardzo jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia i bardzo dziękuję za rozmowę. A wszystkim państwu polecam też książkę W epoce żaglowców, morze od antyku do XVIII wieku.
Dziękuję bardzo.